Przed nami porady ekologa na antenie. Witam doktora habilitowanego Dariusza Zalewskiego z Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Tydzień temu krukowate. O czym było w ostatniej audycji, o czym w dzisiejszej? Zamieniamy się w słuch.
No tak, rzeczywiście było o krukowatych i ma być dalej o krukowatych. Ale ja już wspominałem, że to bardzo, bardzo liczna grupa. Do tej rodziny należy aż około 130 gatunków. No ale u nas w krajowej, można powiedzieć, awifaunie, czyli tej grupie gatunków ptaków, które spotkać możemy wokół nas, to zaledwie praktycznie 7 z tych 130 gatunków możemy spotkać. No i są one charakterystyczne. Tak naprawdę spotykamy je na co dzień. Ostatnio oczywiście mówiliśmy o sójkach i orzechówkach między innymi. Tak naprawdę najmniej podobnych do tych krukowatych, bo zawsze krukowate, no utożsamiamy sobie, myślę, że z krukiem, z czymś, z ptakiem czarnym, ciemnym. No a tu sójka i orzechówka, no ptaki z zupełnie innej tonacji. No takim myślę, że gatunkiem, który też już żeśmy jak gdyby wstępnie omówili, to była sroka. No i srokę myślę, że każdy z nas kojarzy, jest to chyba najbardziej rozpoznawalny ptak spośród właśnie krukowatych. No ale dzisiaj chyba przejdziemy do tych bardziej krukowatych w naszym rozumieniu, czyli do gatunków ciemno ubarwionych, czyli powiemy sobie o kawce, o gawronie, o wronie siwej, no i o tym największym przedstawicielu tak naprawdę z tej właśnie rodziny, czyli kruku. Bardzo często w naszym rozumieniu krukowate to albo wszystkie wrony, albo sroki, ewentualnie kruki, a jednak tych gatunków mamy zupełnie sporo i warto znać, umieć je rozpoznawać, te gatunki, no, żebyśmy byli myślę, że bardziej świadomi wokół nas, co żyje. I o czym myślę, że gdzieś tam zawsze ten urok poszczególnych istot żywych nas bez wątpienia no, ożywia, to rzecz chyba naturalna. Jeżeli no możemy, powiedzmy sobie, przejść do omawiania już ewentualnie tych konkretnych gatunków, na pewno warto powiedzieć o kawce i gawronie, te może jednak wyraźnie różniące się osobniki, można powiedzieć, średniej wielkości, ale mamy wyraźną różnicę pomiędzy kawką i gawronem. Warto wiedzieć, jak je odróżnić i co ciekawego możemy powiedzieć o tych krukowatych i może na początek o kawce tak naprawdę. To wielkościowo bardzo podobny ptak do sójki, orzechówki. Jeżeli chodzi o masę, w sensie masę ciała, to w granicach 200-250 gram. Wyraźnie jednak różni się od na przykład gawrona, który waży już praktycznie pół kilograma, nawet więcej, a więc nie powinniśmy mieć kłopotów z rozpoznaniem, jak gdyby z rozróżnieniem, że na pewno jest to inny ptak, jeżeli spotkamy je w jednej wspólnym stadzie, a może się tak zdarzyć, bo bardzo często żerują one nawet w miastach. Dzisiaj bardzo często możemy je spotkać. I co jest ciekawego, myślę, w takim wyglądzie zewnętrznym, w upierzeniu przykładowo tej mniejszej zdecydowanie kawki, to upierzenie generalnie, tonacja jest czarna oczywiście, ale co jest charakterystyczne, boki szyi, głowy i karku, właśnie kark jest taki szary, popielaty, możemy powiedzieć łupkowo-szary kolor, który ewidentnie z daleka od razu jesteśmy w stanie zobaczyć, że jest to inny krukowaty jak wszystkie, inaczej umaszczony, ubarwiony. Także pamiętajmy, jak zobaczymy z taką głową wyraźnie na bokach i na karku szare, popielate kolor, to z pewnością jest to, jest to, jest to kawka. Ta popielatość, można powiedzieć, tych boków i karku, ona jeszcze wzrasta wraz z wiekiem. Im osobnik jest starszy, bardziej dojrzały, tym to ubarwienie jest bardziej jasne i tym samym bardziej kontrastuje to z tą czernią, powiedzmy sobie, całej tonacji ubarwienia tego ptaka. I jeszcze na dodatek ma czarną taką czapeczkę, która jest stale czarna, a więc jeszcze bardziej kontrastuje u dorosłego osobnika. Zwykle wiele par gnieździ się obok siebie, czyli można powiedzieć, że żyje w takich luźnych koloniach. Żyją w parach również, które tworzą. Bardzo często kawka była specyficznym takim gatunkiem, bo można powiedzieć, że gniazduje ona w różnego rodzaju szczelinach, otworach wentylacyjnych dzisiaj w miastach, a więc bardzo często w okresie powojennym mieliśmy wzrost liczebności kawki, bo oczywiście wiele miast przypominało zrujnowane przestrzenie, gdzie bardzo wiele tych różnego typu zakamarków, szczelin było i one tam znakomicie znajdowały dla siebie miejsca lęgowe, które są szalenie, szalenie ważne i istotne. Potem w ostatnich latach znowu zaczęły zajmować miasta, bo tutaj znowu mamy bardzo dużo żeru dla krukowatych, które bardzo ładnie, można powiedzieć, że szybko zmieniają swoje przyzwyczajenia pokarmowe, żerowe. W zależności od ilości pokarmu potrafią dość elastycznie jak gdyby zmieniać swoje preferencje pokarmowe, tak byśmy najogólniej rzecz biorąc mogli powiedzieć. Myślę, że u krukowatych w ogóle jest ciekawy ten okres, chociażby lęgowy. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę składają tam, powiedzmy sobie, w granicach 5-6 jaj. Wnoszą je, można powiedzieć, że wysiadują wszystkie krukowate w zasadzie gdzieś 2,5-3 tygodnie, czyli bardzo króciutki jest ten okres i potem przez około 4 tygodni wszystkie przebywają w gnieździe. I co jest też ciekawe, wysiaduje również u kawki, wysiaduje samica. Ale co jest ciekawe, samce u krukowatych, można powiedzieć, że odżywiają, przynoszą pokarm dla samicy wysiadującej jaja w gniazdach. To też specyficzne, charakterystyczne tworzenie tych właśnie takich par, typowe takie życie rodzinne, ptasie życie rodzinne. Potem, gdy wyklują się młode wspólnie i samic i samica tak naprawdę karmią młode. To też myślę, że ciekawe, jeżeli chodzi o żer, bo mówiliśmy sobie już o diecie między innymi krukowaty, że tak naprawdę zjadają one przeróżne mięczaki, skorupiaki, powiedzmy sobie, ale w głównej mierze bezkręgowce. Bez wątpienia padli ssaki, jaja, padlinę, a jeżeli chodzi o kawkę, to najbardziej wegetariański krukowaty spośród ptaków tych właśnie w Polsce zjada jedynie drobne bezkręgowce, delikatne części roślin, nasiona, zboża i tak naprawdę wszelki pokarm pochodzący od ludzi. Czyli to jest jak gdyby kolejna kwestia, że spotykamy je często wokół nas. A co jest charakterystycznego dla gawrona? Myślę, że to też warto. Też żyje bardzo często, lubi towarzystwo. Często z kawkami możemy je spotkać, ale pamiętajmy, że są one zdecydowanie większe, bo tak jak powiedziałem, nawet ważą ponad 0,5 kg. I co jest charakterystycznego? Bo myślę, że to też warto byłoby o tym wspomnieć. Pamiętajmy, że na jednolicie, generalnie są to ptaki jednolicie czarne, czyli nie ma tam żadnych przebarwień, tak jak było u kawki. i z charakterystyczną nagą, szarą skórą u nasady dzioba. Pamiętajmy, że jak zobaczymy krokowatego, który u nasady dzioba jest wyraźnie takim, tak jakby mu się skórka, można powiedzieć, że uszczyła, czyli ewidentnie taki bardziej bielejąca część dzioba u nasady, to bez wątpienia mamy do czynienia z gawronem, to jest charakterystyczne. Ale możemy spotkać również młode gawrony w tym pierwszym roku, szczególnie życia, które nie mają właśnie tej białej, jasnej nasady, łuszczącego się w pewnym sensie, tak możemy sobie w cudzysłowie powiedzieć, dzioba, a mamy szczeciniaste piórka, które można powiedzieć, że zasłaniają część dzioba, okrywają, a dopiero potem wraz z wiekiem odsłania nam się cały ten dziób, te piórka są usuwane i pojawia się ta charakterystyczna taka, jakby się skórka odchodziła, można powiedzieć, łuszczyła. To warto sobie zobaczyć, nawet szczególnie w miastach możemy zobaczyć właśnie i kaski, i gawrony. I pamiętajmy, że gawrony to duże ptaki, jednolicie czarne, ale z charakterystyczną tą nasadą dzioba, która jest taka bieleje poprzez to, że łuszczy się, można powiedzieć, ta skórka u nasady dzioba. No cóż można byłoby, to może, bo ten czas nam jednak biegnie, to może coś ciekawszego o wronie jeszcze. Mówiliśmy sobie, że mamy tak naprawdę wronę siwą, tą, którą u nas spotykamy i to jest rzeczywiście no, taka charakterystyczny ptak, który myślę, że znamy wszyscy doskonale. Charakterystyczne również z punktu widzenia upierzenia, bo obie płcie są oczywiście ubarwione jednakowo. Grzbiet i brzuch, warto zwrócić na to uwagę, jest popielate, czyli nie takie typowo czarne. Ewidentnie jak spojrzymy na wronę siwą, to jest ona, moglibyśmy powiedzieć, siwa, ale górna część piersi, głowa, skrzydła i ogon są ewidentnie czarne z metalicznym połyskiem. Oczywiście tego połysku metalicznego nie zauważymy, ale jeżeli przez dobrą na przykład lornetkę popatrzymy albo siądziemy gdzieś na ławeczce w parku i gdzieś będą krokowate, w tym wrona siwa żerowała, choć jest ona bardzo, bardzo nieufna, to zdecydowanie łatwiej zobaczymy z bliska kawkę i gawrona. Wrona jest jednak bardziej nazwijmy sobie, no, dba o swoje bezpieczeństwo. Co jest, myślę, że w przypadku wrony również bardzo ciekawe, to tworzy wieloletnie pary. Podobnie zresztą, czy bardzo podobnie jak kruki, które mówimy bardzo często, że tworzą pary na całe życie. To życie rodzinne, wysiadywanie młodych, dokarmianie partnerów, potem młodych, to jest bardzo podobne w ogóle u krokowatych. I to jest też rzeczą charakterystyczną, bardzo szybko przystosowują się do zurbanizowanych terenów obecnie, również obecności człowieka. Ta naturalna w pewnym sensie czujność też można powiedzieć, że jest dzisiaj przez życie weryfikowana. Także to rzecz jak gdyby również taka charakterystyczna, jeżeli mówimy o wronach. Ale pamiętajmy, że jeżeli chodzi o pokarm, to tak naprawdę głównie bezkręgowce, nie, w gryzonie, małe ptaki, jaja i tutaj już jest ta dieta bez sentymentów. To tak naprawdę w jakimś tam rozumieniu ptak niemalże drapieżny, ale bez wątpienia również zjadający duże ilości, no po prostu mięsa. Ale dzisiaj bardzo duże ilości, w ogóle krokowate, Kokowate zjadają no, odpadków ludzkich, te, które wrzucamy gdzieś tam do śmietnika, ale i nie tylko, bo przecież tego jedzenia wokół nas, które marnujemy, jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Wrona siwa tak naprawdę to szalenie inteligentne ptak, zresztą ja o tym wspominałem, że i wrony, i tak naprawdę kruki to ptaki krukowate jako takie, to bardzo inteligentne ptaki, zresztą znajdują swoje również reminiscencje, chociażby ten największy przedstawiciel z rodziny krukowatych znajduje reminiscencje i w mitologiach, i w wierzeniach dawnych ludów. Można o tym nie w jednym miejscu przeczytać i dowiedzieć się. No i kruk ten, myślę, że największy przedstawiciel z rodziny krukowatych, który występuje u nas, czarny ptak, największy z europejskich krukowatych, to też warto wiedzieć. Każda para odzywa się unikalną kompozycją zasłyszanych dźwięków. To też rzecz charakterystyczna, jeżeli chodzi o krukowate, ale szczególnie właśnie jeżeli chodzi o kruka. Występuje praktycznie na terenie całego kraju. Nawet tam, gdzie inne krukowate nie docierają, a więc w tych terenach, powiedzmy sobie, gdzieś wyżej położonych, nawet partiach górskich, w Alpach spotykamy nawet powyżej granicy 2 kilometrów. Także to też jak gdyby rzecz charakterystyczna. Te preferencje siedliskowe to oczywiście wszelkie typy lasów, starodrzewia, gniazda, proszę Państwa, wrona przykładowo gdzieś tam zakłada na wysokich drzewach. I też pamiętajmy, czy wrony, czy kruki nie będą tworzyły jakichś tam licznych, powiedzmy sobie, gniazd. Zawsze będą one gdzieś pojedyncze. Kruki mogą gdzieś w środku lasu, wrony na obrzeżach bardzo często. No i pamiętajmy, że jeżeli spotkamy na jednym drzewie wiele, powiedzmy sobie, gniazd, szczególnie wiosną, czy zimą, jak chodzimy, gdzie mamy pozostałości po tych gniazdach i możemy je zaobserwować, to pamiętajmy, że jak na wielkim, dużym drzewie zobaczymy wiele gniazd, to z pewnością nie są to gniazda kruka, a bardziej możemy się spodziewać, że są to gniazda kawek i a szczególnie gawronów, myślę, bo kawki również szukają tych szczelin różnego typu. Dzisiaj również, jak Państwo widzą, coraz częściej w miastach próbuje się blokować te miejsca, gdzie zakładają gniazda, ale dzisiaj również tworzymy różnego rodzaju jak gdyby zamienne obszary, gdzie kawki przykładowo mogą zakładać gniazda, co jest rzeczą oczywiście z punktu widzenia gospodarczego również ma to znaczenie. To tak może, jeżeli chodzi, bo musi nam jeszcze troszkę starczyć czasu
na rozmowę.
Może jakieś telefony.
Tak.
To myślę, że jeszcze przy okazji może o kruku coś tam dodamy.
Doktor habilitowany Dariusz Zalewski. Zapraszamy Państwa do współtworzenia audycji 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Dzisiejsza audycja to druga część audycji o krukowatych. Prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i pana profesora. Józef z Podkarpacia, diecezja Przemyska. Ja chciałem zapytać pana profesora, jaka jest przyczyna właśnie ptaków krukowatych, jak wrona, sroka, skowronek, dudek. Bo pytanie jest takie, to mnie zastanawia, dlaczego te ptaki się wyprowadziły, znaczy w moim terenie, tak, nawet gdzie mieszkam, że ja tych ptaków nie słyszę. Jaki to jest powód, przyczyna, że te wrony już 40 lat nie słyszę dudka, nie słyszę skowronka, nie ma. No i sroka też tak. Też ją nie widzę. tu na nas, na swoim terenie właśnie. Jakie to jaka to jest przyczyna, powód, dla, że te ptaki
dziękujemy się bardzo i prosimy, pan profesor.
Powiem tak, jeżeli chodzi o kukułate, bo to dzisiejszy nasz temat tak naprawdę, to w głównej mierze baza żerowa spowodowała, że bardzo wiele gatunków, które niegdyś rzeczywiście zamieszkiwały gdzieś tam obszary wiejskie czy tereny polne, leśne również, dzisiaj bardzo często te ptaki ściągają w okolice miast i osiedli, bo tam rzeczywiście znajdują ogromne ilości pożywienia, jako że są to również zwierzęta, które łatwo przystosowują się do różnych warunków, również z punktu widzenia obecności czy zasobności brzer. No to też powoduje, że one się bardzo często dobrze w pewnym zakresie moglibyśmy powiedzieć, w dzisiejszych czasach odnalazły i liczebności tych ptaków, pomimo że różne są jak gdyby zakresy ochrony, bo zasadniczo, jeżeli chodzi o Polskę, praktycznie my chronimy poza nielicznymi gatunkami łownymi, które są jak gdyby w ramach ochrony łowieckiej chronione, to zasadniczo ptaki znajdują się w Polsce pod ochroną ścisłą, pod ochroną gatunkową. No, co najwyżej jeszcze mamy pewne regulacje dotyczące ochrony częściowej. Ale to, że powiedzmy sobie krukowate częściej możemy spotkać gdzieś w okolicach miast, osiedli, aglomeracji miejskich, to wynika po prostu z zasobności żeru. One po prostu znajdują miejsca, gdzie tego żeru jest po prostu dużo.
Kolejny telefon, prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu Krystyna z Wielkopolski. 17 maja słuchacz pytał, do jakiego ptaka mówiło się Michał, chodź na piwo. W tej audycji pytał i pan profesor nie wiedział do jakiego, a to jest wilga.
No, dziękuję.
Bo mój dziadek tak zwracał się do wilgi, gdy się odezwała. I chciałam, jeżeli ten pan słucha, to chciałam mu powiedzieć.
Kolejny telefon. Dziękujemy bardzo. Halo.
Proszę pana, ja nie w tej audycji, nie w tej obronach, tylko o bocianach chciałam się zapytać. Po prostu mam na słupie, znaczy światła, jak one latają, przynoszą różne gałązki, różne śmiecie i po prostu, a to im wszystko spada. Co tu zrobić?
No niestety, to jest gatunek, no najlepiej powiadomić Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Służby Ochrony Przyrody, a tak naprawdę oczywiście często dla nas to duża wyprawa, ale myślę, że trzeba ewentualnie zgłosić to w gminie najłatwiej. Przy czym pamiętajmy, no to, że one, bo ja tak dokładnie nie zrozumiałem, dlaczego one są takie uciążliwe, nie usłyszałem pani.
Dlatego, że przynoszą różnego rodzaju, no jak pani określiła, śmieci, czyli różnego gałązki.
No tak, ale to powiem tak, jeżeli nie zagrażają bezpieczeństwu otoczenia, tak najogólniej rzecz biorąc moglibyśmy powiedzieć, no to taka jest przyroda. No nie wszystko musi się nam podobać. I myślę, że przez ten krótki czas, kiedy te bociany w okolicach pani będą występowały, to od czasu do czasu można coś tam pozbierać po nich i uprzątnąć. Myślę, że musimy się godzić na to, że wokół nas żyją inne istoty. W tym między innymi bociany. Tym bardziej, że bociany zawsze u nas no, wzbudzały takie dobre jak gdyby
emocje,
odczucia.
Przypisujemy im szczęście. Tak.
No właśnie, także choć powiem tak, to też bardzo ciekawy gatunek. To nie taki gatunek, który tylko i wyłącznie żabkami się odżywia. No to myślę, że będzie może okazja o bocianach.
A dzisiaj jesteśmy przy krukowatych.
Ale już nie dzisiaj, tak.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ewa z Warszawy dzwoni i tu chcę powiedzieć o pladze. To już jest plaga, prawdziwa plaga, Bron w Warszawie. Nie jest to jedna dzielnica, mieszkam na Gocławiu, jeżdżę na Żoliborz, wszędzie jest plaga. Gołębi już nawet mało jest, bo jedzą gołębie. Śmieci są już zamykane przecież w śmietnikach, więc znowu do śmieci aż takiego dostępu nie ma. Moje pytanie, jak się tej plagi pozbyć, gdzie udać się, do kogo? Dzwoniłam już do różnych stacji, odpowiadają mi, że no 11 wron pod jednym drzewem to nie jest znowu taka plaga. Także nie wiem, gdzie się można udać, ale coś z tym trzeba zrobić. Broniłam już kota, którego atakowały. Dzieci, które w niebezpiecznej odległości są przy maleńkich dzieciach przy wózku. Nie można wózka zostawić z małym dzieckiem. To jest prawdziwa plaga.
Dziękujemy. Prosimy, dziękuję, panie profesorze.
Powiem tak, no rzeczywiście, że w niektórych miejscach, szczególnie w niektórych okresach roku, mamy bardzo liczne populacje krukowatych, które przeważnie właśnie żerują wokół nas tak naprawdę. I dzisiaj niestety my nie mamy systemowych rozwiązań. Tego się nie da jak gdyby rozwiązać, można powiedzieć, że lokalnie. Tu potrzebne byłyby bez wątpienia w ogóle, jeżeli chodzi o wiele gatunków dzikich zwierząt, potrzebne są rozwiązania systemowe i takie bez wątpienia powinny być również wdrożone u nas w odniesieniu do tych, między innymi tych gatunków chukowatych, które rzeczywiście są bez wątpienia również zagrożeniem dla wielu gatunków ptaków, na których nam szczególnie bardzo zależy, żebyśmy je chronili. To, o czym mówiłem, krukowate plądrują, poza może tą kawką, plądrują gniazda, zjadają jaja, wyjadają również pisklęta, które jeżeli spotkają je. No póki co tak naprawdę, dopóki wokół nas będzie mnóstwo jedzenia, a miasta, aglomeracje miejskie, no są tego jak gdyby takim najlepszym przykładem, to oczywiście nasze zachowanie, że tego jedzenia, tych odpadków żywności jest tak wiele. No i trudno się dziwić tak naprawdę tej dzikiej przyrodzie, która no, odnajduje wszelką możliwą jak gdyby niszę, gdzie mogą zaspokoić swój głód, swoje potrzeby. No bez wątpienia człowiek powinien wpływać na to populacje, które coś będziemy, trzeba jasno powiedzieć, to człowiek zmienił, przekształcił i wpłynął z jednej strony na nadmierny wzrost populacji jednych gatunków, a niekiedy na odwrotne działania w odniesieniu do innych. No i to jest jak gdyby...
Panie profesorze, ostatnie krótkie pytanie. Mówi się o długowieczności kruków. Na ile to legendy, na ile fakty?
No tak. Najdłużej żyjący kruk... Twierdzy Tower, tak zapiski mówią o wieku 44 lat, a więc to rzeczywiście wyjątkowy. Ale powiedzmy sobie jasno, kruki żyją 10-15 lat w naturze, to jest taki realny wiek, a pozostałe krukowate odpowiednio mniej, ale kilka lat bez wątpienia, to też świadczy o długowieczności tych ptaków, no a szczególnie kruka, myślę, który jest takim no, chyba symbolem, można powiedzieć, wszystkich krukowatych.
Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Czy o krukowatych będzie część trzecia?
Nie będzie.
Zamknęliśmy krukowate w dwóch częściach. A naszym i Państwa gościem doktor habilitowany Dariusz Zalewski, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję, panie profesorze.
Szczęść Boże.